Rozdział drugi. Niewidzialna rzeczywistość, Bóg i bogowie. Ludzi od zawsze fascynowało to, co ponadnaturalne i nadludzkie. Wystarczy przyjrzeć się temu, jak wygląda obecnie przemysł rozrywkowy. Tysiące książek, programów telewizyjnych i filmów ostatniej dekady opowiada historię o aniołach, przybyszach z innych planet, potworach, demonach, duchach, wiedźmach, magii, wampirach, wilkołakach i superbohaterach. Wiele ze współczesnych hollywoodzkich hitów kinowych zawiera ponadnaturalne elementy, jak na przykład seria X-Men, Avengers, saga Zmierzch, filmy o Harrym Potterze czy Supermanie. Seriale telewizyjne takie jak Fringe, Na granicy światów, Nie z tego świata i oczywiście z Archiwum X mają wciąż wiele wiernych fanów, nawet wiele lat po zakończeniu ich produkcji. Tak naprawdę, czy tego typu historie nie cieszyły się popularnością od zawsze w opowiadaniach, książkach i sztuce? Dlaczego tak jest? Jedną z podawanych odpowiedzi jest to, że mogą one być sposobem na ucieczkę od codzienności. Oferują nam świat, który jest dużo ciekawszy i bardziej ekscytujący niż nasz własny. Z jakiegoś powodu fascynuje nas motyw walki dobra ze złem, rozgrywanej w niemal kosmicznej skali. Przykładem może być historia heroicznych zmagań bohaterów Śródziemia, Gandalfa, Froda i towarzyszy, z czarnym panem Sauronem. Władca Pierścieni już od ponad pół wieku zachwyca zarówno czytelników, jak i miłośników kina. Przyglądając się tym historiom, można wyciągnąć wniosek, że im bardziej obcy i nieziemski wydaje się nam czarny charakter przedstawiony w danej opowieści, tym większy, im bardziej spektakularny jest odniesiony nad nim triumf. Inne wyjaśnienie tego, dlaczego ludzi tak bardziej pociągają fantastyczne światy, przedstawia nam Kohelet. Pisze on o ludziach, że Bóg nawet wieczność włożył w ich serca. Jest coś w ludzkiej naturze, co tęskni za doświadczeniem wykraczającym poza nasze ograniczenia i poza nas samych, za czymś duchowym. Apostoł Paweł również pisze o tej tęsknocie. Wyjaśnia, że wynika ona z samego faktu, że żyjemy w świecie stworzonym przez Boga. Stworzenie daje nam świadectwo o Stwórcy, a zatem również o rzeczywistości wykraczającej poza naszą własną. Paweł pisze nawet, że impuls ten jest tak silny, że może być stłumiony jedynie w sposób rozmyślny i celowy. Mimo to zdajemy się unikać myślenia o Biblii w podobnych kategoriach, co o wspomnianych wcześniej opowieściach, książkach, filmach i legendach. Istnieją ku temu powody i nie chodzi tutaj o brak efektów specjalnych. Niektóre osoby zdążyły się już dobrze zapoznać z biblijnymi historiami i przyzwyczaić do nich do tego stopnia, że postacie w niej opisane nie wydają się im już w żaden sposób ciekawe czy niezwykłe. W końcu są to te same postacie i te same opowieści, o których jako dzieci słuchaliśmy na lekcjach religii czy w szkółkach niedzielnych. Istnieje również bariera kulturowa. Ciężko jest nam identyfikować się z grupą ludzi, która wydaje się nam być gromadą starożytnych pasterzy i mężczyzn w dziwnych szatach, ubranych jak gdyby brali udział w jasełkach. Myślę, że istnieje również inny czynnik, który sprawia, że opowiadania science fiction czy fantasy wydają się nam być ciekawsze i bardziej pobudzają naszą wyobraźnię. Są to rzeczy, których sami zostaliśmy nauczeni o niewidzialnej rzeczywistości opisanej w Biblii. Nauczania, które słyszałem na ten temat w kościele, nie tylko prowadzą do błędnych wniosków, sprawiają również, że świat duchowy wydaje się nam być po prostu nudny. Wiele nauczań prezentuje duchową rzeczywistość w sposób pozbawiający ją wagi, znaczenia i wpływu na nasze własne życie. Wiele z przekonań podzielanych przez chrześcijan odnośnie świata niewidzialnego jest po prostu nieprawdą. Aniołowie nie mają skrzydeł. Nie liczę tutaj cherubinów, gdyż nie są one nazywane aniołami, a jedynie stworzeniem. Aniołowie zawsze przyjmują w Biblii ludzką postać. Demony nie mają rogów ani ogonów, a ich rolą nie jest ciągłe usiłowanie nakłonienia nas do grzechu. Sami radzimy sobie z tym całkiem dobrze. Choć w Biblii możemy znaleźć okropne opisy tego, jak wygląda demoniczne opętanie, musimy pamiętać, że istnieje w tym świecie inteligentne zło, które ma dużo wyższe cele niż czynienie z ludzi kukiełek. W W tym wszystkim aniołowie i demony odgrywają niższą rolę. Kościół nie zwraca uwagi na to, kim są tutaj prawdziwi gracze oraz jakie mają plany. Bogowie istnieją naprawdę. Zapytałem cię w pierwszym rozdziale, czy naprawdę wierzysz w to, co mówi Biblia. Jeśli twierdzisz, że tak, pozwól mi, że jeszcze raz poddam to próbie. Biblia mówi o tym, że Bóg ma swoją grupę do zadań specjalnych, złożoną z boskich istot, które wypełniają Jego wolę. Są one nazywane Bożym Zgromadzeniem, Radą lub Sądem. Jednym z fragmentów bezpośrednio o tym mówiącym jest Psalm 82, werset 1. Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym, pośród bogów sprawuje sąd. Jeśli zastanowisz się nad tym przez chwilę, jest to dość dziwny fragment. Gdy odkryłem go po raz pierwszy, zupełnie zbił mnie z tropu. Starałem się go dokładnie zbadać i zinterpretować, jednak to, co ma on nam do przekazania, zawarte jest w jego dosłownej wymowie. Tak jak każdy inny werset w Biblii, Psalm 82, werset 1, musi być rozumiany w kontekście innych rzeczy, o których mówi Biblia. W tym przypadku w kontekście tego, co mówi o bogach i tego, jak to słowo powinno być definiowane. Hebrajskie słowo przetłumaczone tutaj jako bogowie to Elohim. Większość z nas od zawsze wiązało to słowo tylko z jednym z jego znaczeń, jako jedno z określeń używanych w stosunku do Boga Ojca. Może być nam przez to ciężko myśleć o nim w jego szerszym ujęciu. Słowo to odnosi się tak naprawdę do wszystkich istot zamieszkujących duchową rzeczywistość. Znajdziesz je w Biblii jako określenie samego Boga, demonów i zmarłych ludzi. Według Biblii każda istota nieposiadająca ciała i zamieszkująca świat duchowy określana jest słowem Elohim. Ten hebrajski termin nie obejmuje w swoim znaczeniu cech i atrybutów, które należą jedynie do Boga. Biblia czyni rozróżnienie między Bogiem a wszystkimi innymi bogami w inny sposób, nie używając do tego słowa Elohim. Przykładem mogą być fragmenty, w których Biblia nakazuje innym bogom czcić Boga Izraela. On jest ich stwórcą i królem. Psalm 89, wersety 6 i 7 w Biblii Tysiąclecia mówi: Bo któż na obłokach będzie równy Panu? Któż wśród synów Bożych będzie do Pana podobny? Bóg w Radzie Świętych przejmuje bojaźnią. Wielki jest i straszny, ponad wszystkich wokół Niego. Biblijni autorzy mówią wprost o tym, że Bóg Izraela nie ma sobie równych. On jest Bogiem nad bogami. Istoty opisane tutaj jako Rada Świętych naprawdę istnieją. W pierwszym rozdziale przytoczyłem fragment, w którym Bóg spotyka się ze swoim niebiańskim zastępem, aby zdecydować, jak pozbyć się króla Achaba. Członkowie Bożej Rady nazwani są w tym fragmencie duchami. Jeżeli wierzymy, że świat duchowy jest prawdziwy i jest zamieszkany przez Boga oraz istoty, które stworzył, takie jak aniołowie, musimy również przyznać, że opisana powyżej grupa również musi istnieć. W innym wypadku wyrazy naszej wiary w duchową rzeczywistość są jedyne pustymi słowami. Z racji tego, że Biblia identyfikuje członków Bożej Rady jako duchy, możemy odrzucić założenie, że inni bogowie to jedynie bożki uczynione z kamienia i drewna. Rzeźby uczynione przez człowieka nie mogą służyć Bogu w jego radzie. To prawda, że ludzie żyjący w świecie starożytnym czcili innych bogów poprzez tworzenie bożków, posągów mających obrazować bóstwo. Rozumieli oni jednak, że tworzone przez nich bożki nie są same w sobie ich bóstwem. Posągi były jedynie tworem człowieka, miejscem, w którym dane bóstwo mogło na chwilę zamieszkać, aby odebrać ofiarę lub podzielić się wiedzą ze swoimi wyznawcami. Ludzie odprawiali rozmaite rytuały, aby namówić bogów do przyjścia i nawiedzenia danego bożka. Struktura i zadanie Bożej Rady. Bogowie opisani w Psalmie 82 nazwani zostali dalej w tym samym psalmie synami Najwyższego. Termin synowie Boży pojawia się w Biblii kilkukrotnie, zazwyczaj przy jednoczesnej obecności Boga. Księga Joba, rozdział 38, werset 7 opowiada, że istnieli oni jeszcze zanim Bóg zaczął kształtować ziemię i zanim stworzył ludzkość. Jest to bardzo interesujący fakt. Bóg nazywa te duchowe istoty swoimi synami. Z racji tego, że to on sam je stworzył, używanie słów odnoszących się do więzi rodzinnych jest tu jak najbardziej uzasadnione. W ten sam sposób odnosimy się do naszego własnego potomstwa. Określanie kogoś synem lub córką wynika z naszego udziału w akcie poczęcia, które przyczyniło się do ich zaistnienia. Poza byciem ich ojcem, Bóg określany jest również ich królem. W świecie starożytnym królowie często sprawowali władzę za pośrednictwem członków swojej rodziny. Władza królewska była przekazywana dziedzicom, a panowanie było czymś na wzór rodzinnego biznesu. Bóg był panem pośród całego zgromadzenia, ale z racji pokrewieństwa jego synowie byli po nim najwyższą rangą. Niestety niektórzy z nich zbuntowali się przeciwko niemu, co omówimy w następnych rozdziałach. Synowie Boży brali również udział w podejmowaniu decyzji. Na podstawie pierwszej księgi królewskiej, rozdział 22 i wielu innych fragmentów wiemy, że Bóg i jego rada wpływali na bieg historii ludzkości, jak i na życie poszczególnych osób. Kiedy Bóg zdecydował, że nadszedł czas, aby zepsuty król Achab zginął, kwestię sposobu, w jaki zostanie wykonany wyrok, pozostawił swojej radzie. Spotkania Bożej Rady opisane w psalmie 82 i rozdziale 22 pierwszej Księgi Królewskiej nie są jedynymi obradami bezpośrednio związanymi z ludzkością. Niektóre z nich wpływały na losy całych imperiów. W czwartym rozdziale Księgi Daniela Nabuchodonozor, król Babilonu, został ukarany przez Boga tymczasowym szaleństwem. Wyrok ten został wydany poprzez postanowienie Najwyższego oraz dekret czuwających. Określenie czuwający, w innych przekładach stróżowie, jest terminem używanym w odniesieniu do członków Bożej Rady. Nazwa ta wynika z tego, że zawsze przyglądali się oni sprawom ludzkości, stale zachowując czujność. We fragmentach opisujących spotkania Bożej Rady możemy zauważyć, że Bóg pozwala uczestniczyć jej członkom w swoim panowaniu. W przytoczonych fragmentach to Bóg decyduje o tym, co chce zrobić. Pozwala jednak swojej radzie na wybranie sposobu, w jaki zostanie to wykonane. Aniołowie również uczestniczą w zebraniach Bożej Rady. W oryginalnych językach biblijnych słowo przetłumaczone jako anioł w Starym i Nowym Testamencie oznacza tak naprawdę posłaniec. Określenie anioł jest po prostu nazwą sprawowanej funkcji. Aniołowie dostarczają ludziom wiadomości. Do tematu aniołów, ich obowiązków, jak również obowiązków innych członków Rady powrócimy jeszcze w dalszej części książki. Dlaczego jest to ważne? Czytając to wszystko, w twojej głowie może zrodzić się pytanie. To fascynujące. Nigdy wcześniej nie dostrzegałem w Biblii tych rzeczy. Nie wiem jednak, jakie praktyczne zastosowanie może to mieć w moim codziennym życiu lub w sposobie, w jaki funkcjonuje mój Kościół. Prawdą jest jednak, że rzeczy przedstawione w tej książce są bardzo mocno powiązane z tym, jak postrzegamy Boga, w jaki sposób się do Niego odnosimy oraz z tym, jak rozumiemy nasze własne powołanie na ziemi. Aby przedstawić to w bardziej przejrzysty sposób, na końcu każdego rozdziału będę zamieszczał praktyczne wnioski wynikające z informacji w nim zawartych, które będziesz mógł wdrożyć w swoim życiu. W tym rozdziale omówiliśmy sposób, w jaki Biblia opisuje duchową administrację Boga oraz co mówi nam to o samym Bogu oraz o Jego stosunku do nas. Po pierwsze, sposób Bożego sprawowania rządów razem ze swoją niebiańską rodziną jest również modelem tego, jak odnosi się do swojej rodziny na ziemi, do ludzi. Rozwiniemy to bardziej szczegółowo w następnym rozdziale. Możemy jednak już teraz zastanowić się nad jednym pytaniem, które mogłeś zadać sobie w trakcie czytania. Dlaczego Bóg w ogóle potrzebuje jakiejkolwiek rady? Bóg nie potrzebuje niczyjej pomocy w wykonywaniu swojej woli. On jest Bogiem. Biblia jednak pokazuje nam jasno, że posługuje się on swoim stworzeniem do realizacji własnego dzieła. On nie potrzebuje żadnej rady, ale zdecydował się nią posłużyć. Nie potrzebuje również ludzi. Gdyby Bóg chciał, mógłby po prostu przemówić do każdego człowieka potrzebującego Ewangelii i udzielić każdemu zachęty, której potrzebuje, aby się do niego zwrócić. Mógłby przekonać ludzi do tego, aby kochali innych, komunikując się z nimi za pomocą myśli. Jednak on tak nie postępuje. Zamiast tego używa ludzi takich jak ty i ja, aby wypełnić swoje plany. Po drugie, Bóg mógł po prostu z góry określić, jaki będzie bieg wydarzeń tak, aby wszystko zakończyło się w oczekiwany przez niego sposób. Ale on tego nie robi. W historii o królu Achabie Bóg pozwala swoim niebiańskim asystentom zdecydować o tym, w jaki sposób wypełnione zostaną jego zamiary. Mówiąc inaczej, pozwala im korzystać z ich własnej woli. Pokazuje to nam, że nie wszystko jest z góry przesądzone. Nie jest to fakt dotyczący jedynie świata niewidzialnego, ale również naszej rzeczywistości. W Biblii świat duchowy ma pewną strukturę. Bóg jest dyrektorem. Jego pracownicy są jednocześnie jego rodziną. Współdzielą z nim władzę i uczestniczą w tym, jak zarządzana jest rodzinna firma. Biblia wypowiada się w ten sam sposób o ludzkości. Już na samym początku w ogrodzie Eden widzimy, że Bóg utworzył ludzi, aby rządzili razem z nim na ziemi. Bóg powiedział do Adama i Ewy: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Adam i Ewa byli Bożymi dziećmi, jego ziemską rodziną. Bóg chciał z nimi żyć i wspólnie uczestniczyć w upodabnianiu całego świata do wzoru, jakim był Eden. Myślę, że dla większości czytelników nie są to informacje nowe. Rzeczą, która może nie być dla nas tak oczywista, jest to, że Adam i Ewa nie byli jedynymi członkami Bożej rodziny w Edenie. Jego niebiańska rodzina również się tam znajdowała. Eden był miejscem, w którym mieszkał Bóg. A tam, gdzie mieszka Bóg, mieszka z nim również jego rodzina. Myślimy o niebie jako o miejscu, w którym będziemy żyli razem z Bogiem i jego aniołami. Dokładnie tak wyglądał pierwotny plan, który ostatecznie zostanie wypełniony. Nie bez powodu cała historia opisana w Biblii kończy się sceną, w której niebiosa zstępują na ziemię, tworząc nowy, globalny Eden. Aby zrozumieć nasze przeznaczenie, musimy wrócić do czasów, kiedy dwie części Bożej rodziny zamieszkiwały tą samą przestrzeń. Musimy wrócić do ogrodu.